świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
Kiedy pani wyprowadziła się z domu?
Wyprowadziłam się z domu dwukrotnie. To takie boomeranging children dzisiaj nazywamy w socjologii. Za pierwszym razem na studia do Krakowa. Miałam 19 lat, ale nie podobało mi się na tych studiach i z podkulonym ogonem chyba w kwietniu wróciłam do domu, żeby dostać się na studia w Gdańsku. No i wtedy niezbyt był pretekst, żeby się wyprowadzać. A ponieważ dosyć szybko założyłam rodzinę, no to zanim ja się wyprowadziłam, to ta rodzina w jakimś sensie wprowadziła się do domu moich rodziców i dziadka. Także mieszkaliśmy 10 osób z jedną łazienką. Pewnie będziemy dziś mówić o problemach mieszkaniowych, młodzieży, no to łatwo nie było. Natomiast oczywiście pewne, myślę, pozytywne strony tego też można zauważyć i wyprowadziliśmy się chyba, jak miałam 23 albo 24 lata, jako rodzina.
Z dzieckiem już, tak? Czyli gniazdowniczką pani nie była.
Taką przesiadującą za długo, nie. Rzeczywiście bardzo szybko mnie wypychało z domu i stąd pewnie ten wyjazd na studia. No a potem życie czasem nie jest takie łatwe, jak się wydaje, więc jak się okazało, że trzeba mocno zainwestować czy zbierać fundusze, no to wtedy inne trochę powody przytrzymują młodych ludzi w domu, że na przykład czekają na lepszy moment, że odkładają, że nie zrywają takiego plastra, że już w tej chwili się wyprowadzę. No i podejrzewam, że im są starsi, jest coraz trudniej. Tak zresztą pamiętam w takich badaniach, o którym państwu też opowiadałam, trójmiejskich par, one już 10 lat minęło, odkąd je prowadziłam, ale były takie pary, które zdecydowały się na ślub w okolicach 30 i dopiero wtedy wyprowadziły się każdy ze swoich domów. No to zupełnie inny rodzaj relacji z rodzicami zostawiany za sobą, jak tych, którzy się wyprowadzali mając tam lat 20 na przykład, bo wyjeżdżali na studia i tyle.
Ten wiek, kiedy dzieciaki, dorosłe dzieciaki, czy baby, dorośli, tak też się określa, to pokolenie zostaje w domu. Statystyki mówią, że prawie 3 miliony dorosłych Polaków wciąż żyje wspólnie z rodzicami, nadal w roli dzieci. Bo rozumiem, że są czasami takie warunki, że nie da się inaczej, tak jak tutaj historia pani doktor, no było trudno, pojawiło się małe dziecko, więc pewnie to też była kwestia wygody, ale też braku możliwości. Natomiast w tych 3 milionach, o których ja tutaj mówię, to jest taki świadomy wybór, tak? Bo jest po prostu wygodniej.
Znaczy ja myślę, że wygodniej, ale finansowo, więc wybór jest też ekonomiczny. Dlatego, że jesteśmy jednym z krajów w Unii Europejskiej, w której najmniej i jest mieszkań dla młodych ludzi i najtrudniej są one dostępne, czy te na rynku nowe, bądź na rynku wtórnym do kupienia. Młodym ludziom nie jest tak łatwo dostać kredyt. Tu te programy Rodzina na Swoim czy inne, no trzeba mieć rodzinę, żeby w takim programie zauczestniczyć. I jeżeli rodzice mocno nie uczestniczą w finansowaniu mieszkania osobno, no to tak naprawdę młodych ludzi na to nie stać. I dlatego nie wyprowadzają się z domu, tak jak to jest w Skandynawii, czyli w wieku średnio 22 lat. W Norwegii, o której często tu państwu opowiadam, są na tyle wysokie kredyty studenckie, że człowiek staje się samodzielny po skończeniu matury, jeżeli dostanie się na studia, a jak nie idzie na studia, to też idzie do pracy, która umożliwia posiadanie, wynajmowanie własnego lokum. No w Polsce te pensje, które są dostępne młodym ludziom na początku pozwalają oczywiście na ubieranie się, może jakieś wakacje, na rozwijanie hobby, natomiast żeby do tego jeszcze wynajmować mieszkanie i płacić opłaty, no ta proza życia, póki rodzice nie mówią koniec, no to rzeczywiście nie jest w oczach młodego pokolenia widziana jako taka, że już muszę za to płacić.
No tak, ale może to jest kwestia ustawienia priorytetów, bo tak jak pani doktor mówi, tych ludzi stać na to, żeby kupować sobie nawet markowe rzeczy. Z tego, co widzimy na rynku, młodzi ludzie kupują bardzo dużo, bardzo mocno konsumują, uprawiają sporty, też czasami wręcz kompulsywnie podróżują, a jednocześnie trzymają się właśnie domu, tak? Nie chcą się wyprowadzić. W naszym pokoleniu, z tego, co ja pamiętam, może bez uogólniania, ale każdy jednak miał takie poczucie, że w pewnym momencie chce tego domu chce się wyprowadzić. Taka cezura czasowa po maturze następowała, szło się na studia. Osoby, które mieszkały w mniejszych miastach, gdzie nie było ośrodków uniwersyteckich, no to siłą rzeczy. I myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby się trochę sprawdzić, żeby też spojrzeć na tą rodzinę z lotu ptaka, bo jest taki moment w życiu 17-16-latka, kiedy sobie myśli, wyprowadzę się, już jestem dorosły, teraz pokażę. A potem właśnie, tak jak pani mówi, z podklonym ogonem często się do tych domów wraca. Tak. Na chwilę, ale...
Tak, profesor Anna Kwak takie badania w Warszawie prowadziła z dużym zespołem, w których praktyki życia codziennego takich właśnie tych starszych gniazdowników obserwowano. I rzeczywiście ten dom to po prostu często dwa odrębne gospodarstwa domowe, czyli te osoby płacą jakby za wszystko, co jest im potrzebne, nawet za jedzenie, mogą mieć swoje własne półki w lodówce. Natomiast no, koszt odseparowania przestrzeni i związane z tym koszty są na tyle duże, że ta decyzja, póki nie pojawia się na przykład partner czy partnerka mieszkający na stałe, jest odkładana w czasie. No, to, żeby nie mieszkać z przyszłymi czy obecnymi teściami z obojga stron, jest gdzieś taką informacją czy takim przekonaniem, które dużo par posiada. Oczywiście na niektórych na to nie stać, bądź są związani na przykład obowiązkiem opieki nad rodzicami z którejś ze stron. Natomiast jeżeli singiel czy singielka prowadzi samodzielne życie, no to może jej, tak pokazują badania, zorganizować w domu własnych rodziców. I tu zespół profesor Kwak pokazuje, że na przykład wręcz takie grafiki się ustalają korzystania, może nie pisane, ale korzystania z kuchni, korzystania z wspólnych przestrzeni, że czasem tygodniami się nie widzą, czy że zapraszają się na wspólny obiad, ale nie przeszkadzają sobie. No, takie dorosłe dziecko może być właśnie ciche, może gdzieś, nie wiem, życie towarzyskie prowadzić poza domem, żeby rodziców nie denerwować. No a ten comiesięczny koszt, gdyby szło na swoje, no odkłada sobie na przyszłość. I gdzieś niektórzy rodzice no też popierają to, czy widzą tego sens. Natomiast im to dłużej trwa, no to jest to trudne. Z drugiej strony mamy rzeczywiście wiele rodzin, z których dzieci wyjeżdżają, czy wyprowadzają się, no bo taki moment w życiu ich spotyka. I tu studia dla mieszkańców miast nieuniwersyteckich lub studia zagraniczne, bardzo często w Polsce dziś popularne, powodują, że nagle od 1 października czy z jakąś inną datą dziecko z domu znika. Myśmy prowadzili ostatnio takie pilotażowe badanie wśród naszych studentów. Dwie takie duże grupy fokusowe zorganizowaliśmy. Trzeci rok studentów socjologii, licencjat. No i właśnie pytaliśmy o doświadczenia wyprowadzki z domu tych, którzy mieszkają poza Gdańskiem, to znaczna grupa naszych studentów i studentek, i opowiadali, że też bardzo ciekawa jest taka perspektywa, kiedy oni definiują siebie jako osoby już nie mieszkające w domu, a kiedy definiują to rodzice. Czyli na przykład z punktu widzenia studentów i studentek, pierwszy rok, no to jeszcze jest taki rok, gdzie brakuje różnych rzeczy. Jak to iść do lekarza? Przecież mama wszystko załatwiała. A gdzie się kupuje różne rzeczy? O Boże, jakie to wszystko drogie, tak? Mleko, masło, chleb i tak dalej. Czyli mocne zderzenie z rzeczywistością. Słusznie pani mówi, że potrzebne i tak naprawdę bardzo kształcące. No a potem coraz rzadziej do domu, coraz mniej z domu się przywozi, bo za ciężko, bo już się nie chce tych przetworów czy słoików. W takich ciekawych rzeczach mówili, że na przykład zaczynają zamawiać, takie dzisiaj modne zamawianie online, podawać adres domowy, a zaczynają gdański, że coraz częściej mówią, jestem z Gdańska, podczas gdy bardzo często rodzice cały czas myślą, mieszka w domu, no bo przyjeżdża rzadziej, ale ma pokój, przyjeżdża. No i właśnie, i te całe kwestie pokoi, my to będziemy badać w projekcie, o którym powiemy pewnie za tydzień, o drugiej stronie i perspektywie, no niemniej z punktu widzenia studentów i studentek, no to tam ciekawe rzeczy się w tych pokojach rozgrywają, na przykład albo młodsze rodzeństwo przejmuje te pokoje i powiedzmy na weekend szybko sprząta i ucieka i tylko jakieś takie drobne ślady pokazują, że ktoś tu był.
Albo
ktoś
na przykład starsza siostra łóżeczku. Czy młodsza bierze rzeczy, tak? Też tak. Takie sytuacje się zdarzają, kosmetyki. Tak. Czyli przyjeżdża taki młody człowiek i właściwie jest u siebie, ale tak nie do końca.
Coś
tak?
Nie gra. Albo coś dostaje nie gorszy pokój, czyli jest zamiana pokoi, no bo przecież nie używa. Albo z kolei rodzice nagle dostają pierwszy raz w życiu jakąś swoją przestrzeń. I urządzają tam...
Sypialnię na przykład.
Sypialnię, pierwszy raz, swoją, zamykanymi drzwiami, gabinet. Albo po prostu ten pokój staje się taką graciarnią. Suszy się pranie, stoją rowery i wtedy gwałtu rety ktoś przyjeżdża, nie daj Boże niezapowiedziany z tych młodych ludzi, a tu pokój już nie jest moim pokojem i ktoś tu był. No, o takich doświadczeniach opowiadali. Z punktu widzenia młodych ludzi rzeczywiście ten przymus wyjazdu na studia, no myślę, ułatwia sprawę. Podobnie pewnie dzieje się z wyjeżdżaniem do dużych miast w celach zarobkowych, czy z migracją za granicę, że no definitywnie wyjeżdżam, no to wiadomo, zmieniam miejsce zamieszkania. Kwestia gniazdowników, czy gniazdowniczek, o których dziś mówimy, no to trochę właśnie brak takich impulsów, czy takich sytuacji życiowych, tak? No skoro mieszkam w mieście, w którym pracuję, całkiem dobry mam dojazd, znam sklepy, znam rejon, mam tu znajomych. No nie mam partnera czy partnerki, którzy mocno cisnęliby na to, że zamieszkajmy razem, tylko może tej drugiej osobie też odpowiada takie bycie razem, ale w przestrzeniach i czasach, w których jest nam dobrze, a wycofujemy się, jak mamy zły humor, czy jak chcemy pobyć sami właśnie do tego mojego domu. No i przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślę, no kwestie ekonomiczne, to, że nie jest w Polsce łatwo młodym ludziom iść na swoje.
Ja myślę, że też jeszcze jedna kwestia, o której warto powiedzieć, o której wspominał pan Maciej Winiarek, który był gościem audycji we wrześniu. On mówił o takim zjawisku, które nazywa się rodzice helikoptery, czyli to są rodzice, którzy nie odpuszczają i cały czas krążą nad tymi dziećmi, niezależnie od tego, ile te dzieciaki mają lat. I być może to też powoduje, że jakoś podświadomie, a może też świadomie, nie chcą tych dzieci z domu wypuścić i przesuwają granice dzieciakom i to się w końcu zaczyna robić 25, 26 rok życia, a jak pokazują statystyki, częściej w domu zostają chłopcy.
Tak, częściej
mężczyźni, bo to już mężczyźni.
I to w Europie całej tak to wygląda. Może właśnie przyjrzyjmy się takim porównaniom międzynarodowym. Średnia wieku wyprowadzania się młodej osoby z domu to w Unii Europejskiej 26 lat. Dziś musi w związku z tym być ta średnia dużo niższa i dużo wyższa. Najpóźniej Malta i Chorwacja, to jest powyżej 32, 32, 33 rok życia. Włosi, którzy myślę mocno z tym mami z synkiem, takim znanym z różnych i książek i filmów, takim zjawiskiem się nam kojarzą. To będzie piąte miejsce, gdzieś w okolicach jest też Hiszpania, Grecja, czyli kraje południowe.
Portugalia też.
Tak, ale kraje jednak mimo wszystko, oprócz tych kulturowych przyczyn i takich tradycji głębokiej więzi matka-syn, takiej relacji nieodpuszczanej matka-syn, no to tam też liczba nowych mieszkań pojawiających się na rynku, czy różne udogodnienia dla młodych ludzi są zupełnie inne niż na przykład w krajach skandynawskich, gdzie właśnie Szwecja, Dania, Finlandia to kraje, w których 22 rok życia jest tym średnim, tak? Czyli też te młodsze osoby na tą średnią pracują, pewnie mamy i 16, i 17-latki, gdzieś tam na przykład w związku z edukacją idące na swoje. Polska mieści się powyżej średniej unijnej, to jest około 27,5 lat. Dane mam z 2018 roku, także dosyć świeże. No i właśnie, jedna rzecz, że widzimy, ile to lat jest, ale druga, pewnie taka dla naszego pokolenia ciekawa, że ta średnia bardzo rośnie, że to nie jest tak, że mamy tradycję wspólnego zamieszkiwania, tylko różnie było w zależności właśnie od tych możliwości rynku mieszkaniowego, no i od gdzieś tam takiej wizji czy wzorców pokazywanych przez rodziców.
To ciekawe właśnie, że głównie mężczyźni, a kobiety, które wydawać by się mogło, no mają taki bardziej empatyczny stosunek do rodziców, są bardziej związane. Tymczasem okazuje się, że być może mężczyźni są po prostu bardziej wygodni.
Możliwe, no też nie wszyscy są kształceni i edukowani do wykonywania obowiązków domowych.
To prawda.
Jak czegoś nie umiem, to trochę przeraża mnie to, że będę musiał się tego nauczyć. Te obowiązki domowe mocno przywiązują synów do matek. Opowiadałam kiedyś o badaniach we Włoszech i Francji, które pokazują takie ścisłe relacje i po wyprowadzce mam, które w dalszym ciągu mają klucze do mieszkania syna i pojawiają się tam, żeby poprasować, posprzątać, uzupełnić lodówkę i dopiero ta nowa para, która się kreuje, może być, czy pewnie nowa dziewczyna może być takim pretekstem, żeby ograniczyć te relacje, czy zabierając klucz, czy jak pisał już wspominany często przeze mnie Jean-Claude Kaufman, kupić pralkę nową, w której właśnie da się prać, suszyć i potem prasować i ta mama się robi trochę mniej potrzebna. Natomiast na ciekawą rzecz zwróciły uwagę studentki, które uczestniczyły w moim badaniu, mówiły, że z kolei im po wyprowadzce bardzo poprawiły się relacje z mamą, że ten moment wyprowadzenia się z domu był takim impulsem do bardzo dorosłej relacji, już nie takiej gdzieś na granicy szukania kontroli, szukania, żonglowania między autonomią, odpowiedzialnością, a jednak tym, że trzeba, mieszkasz u nas, to stosujesz się do naszych zasad. Mówiły dziewczyny, że mają naprawdę bardzo dobre relacje, że czasem widzą, że to one teraz mamą są potrzebne, że to mamy mają potrzebę komunikacji, opowiadania, że bardzo się cieszą, jak one dzwonią, ale ten czas dzwonienia jest po stronie młodszych dziewczyn, bo uważa się, że pracują, uczą się, są zajęte. Więc tu się nowe zasady funkcjonowania ustalają i one są czasem bardziej partnerskie, no i deklarowane jako lepsze.
Ja właśnie byłam świadkiem takiej sytuacji młodej kobiety, studentki, wtedy chyba 23-letniej, która w pewnym momencie doznała objawienia, ponieważ zrozumiała, że jakby jej mama stosuje nadkontrolę, ponieważ dzwoniła do niej i pytała, czy już wróciła do domu, tak? Czy już coś zjadła, a kiedy wstała. I Hania, bo tak ma na imię ta osoba, stwierdziła, że coś jest nie w porządku, tak? Dopiero zaczęła czuć w tym momencie, że no nie, że ten czas się skończył, tak? Że ona ciągle jest dzieckiem w oczach mamy i w swoich oczach jest tym dzieckiem, tak? Że ona się traktuje, daje traktować jak dziecko, pozwala na to i nie chce, więc jakby dotarło do świadomości, poukładała sobie tą relację z mamą i tak jak pani mówi, no świetnie się to teraz układa.
Ciekawe przykłady pokazują osoby, które mieszkają poza miastem, w innym mieście czy w innym kraju niż rodzice, i właśnie opowiadają o takim byciu na chwilę z powrotem w domu, czyli nie o tym zjawisku powrotu, bo mi w życiu nie wyszło, tylko no takich odwiedzin czy wakacji. Jak mimo, że nie mieszkają 20 lat w domu rodziców, to nagle wracają do identycznych zachowań, jak to miało miejsce w szkole średniej, czyli tata pilnuje, o której wrócisz, a czy cię gdzieś zawieźć, mama, czy umówić się właśnie na przykład do lekarza, bo pewnie tam za granicą nie masz wystarczającej opieki, czyli no, rodzicom rzeczywiście trudno jest zrezygnować, odpuścić i zmienić te relacje.
Czyli w stare buty wchodzimy,
tak,
po prostu.
Tak, zmienić te relacje na nowe, natomiast no, jak to się uda, to na pewno jest to duża jakość na przyszłość taka dla relacji rodzinnych.
Świetnie by było, gdyby rodzice mieli dużą samoświadomość i tak zdecydowanie stawiali jakąś taką cezurę czasową, rozmawiali z dziećmi i tłumaczyli, że będziesz miał 22 lata na przykład, to już czas, żebyś rzeczywiście wyszedł z domu. Bo tak się mówi, że ten licencjat to może jeszcze dzieciaki powinny w domu spędzić, ale już na te studia magisterskie to warto, żeby się przetarły. Ja znam parę takich mam, które świadomie mówią, że w wieku 21 lat czy po skończeniu licencjatu, proszę bardzo, chcesz mieszkać w domu, dzielisz opłaty, ale najlepiej, żebyś sobie już poszukał swojego lokum, żebyś zaczął żyć samodzielnie. Oczywiście zawsze możesz tu wrócić, to jest też twój dom i tak będzie do końca życia, natomiast trzeba zacząć żyć na własny rachunek. Albo też znam takie sytuacje, kiedy dzieciaki nic nie robią i rodziców to też bardzo denerwuje i mówią, albo idziesz do pracy, albo dzielisz się opłatami, albo szukasz sobie jakiegoś zajęcia. Taka sytuacja nie może istnieć w domu.
Tak, ale rzeczywiście może ten ciężar mocno teraz też na rodzicach spoczywa podjęcia tych decyzji, a gdzieś czują, że to nie jest zgodne z ich przekonaniami czy kulturą, czują się jakby dzieci z domu wyrzucali, dlatego trudno jest tu te granice postawić, a dzieci tak udają, że się nie domyślą, że to już jest, nie domyślają, że to już jest ten czas, ale potwierdziły te pilotażowe badania wśród naszych studentów, które prowadziliśmy, że rzeczywiście koniec licencjatu, czyli to są pierwsze 3 lata studiów, pierwszy dyplom, to jest moment, żeby coś postanowić. To znaczy wiele osób, nawet jak mieszkało w Gdańsku, ale było uwiązanych czy związanych z domem na zasadzie tych umówionych wizyt co weekend czy co miesiąc, to mówiło, że przed nami w wakacje taka poważna rozmowa z rodzicami, że no ja już jednak z wami nie mieszkam, bo może wam się wydaje, że cały czas jestem w domu, tylko na chwilę mnie ubyło. Także gdzieś te cezury są nam potrzebne. Dobrze, że rytm życia wyznacza, daje nam takie impulsy do podejmowania decyzji, prawda? Wszelkiego rodzaju rytuały, czy właśnie obrona pracy licencjackiej, potem magisterskiej, czy dostanie nowej pracy stałej ze stałą umową, czy na przykład zaręczyny, tak? Bo dzisiaj często dużo młodych ludzi mieszka przecież bez ślubu. Kiedyś ślub był takim momentem, wiadomo było, że jak tylko się da, to po ślubie, nawet czasem dzień po, niektóre pary wyprowadzały, niektórzy partnerzy wyprowadzali się z domów. Dzisiaj ślub o tym nie stanowi, często jest w innym momencie, nie tak skorelowanym z posiadaniem mieszkania zawierany, natomiast szukamy sobie takich nowych momentów, żeby i rodzice, i dzieci mogli powiedzieć od teraz będzie inaczej.
Erasmus też jest takim dobrym momentem, kiedy dzieciaki rzeczywiście się konfrontują ze światem i to z totalnie innym światem, bo nie wyjeżdżają do miasta w Polsce, tylko wyjeżdżają za granicę. I znam wiele przypadków, kiedy te dzieci wracają po prostu zupełnie odmienione i już nie ma powrotu do domu, już jest inne życie. Często zostają za granicą, wiążą się z partnerami z innego kraju, także to też bardzo, bardzo zmienia i ustawia. I to musi być też trudny moment dla rodziców i o tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, jak to jest, kiedy dzieci opuszczają gniazdo rodzinne, co się dzieje z rodzicami, jak oni sobie z tym radzą, no radzą sobie różnie.
Tak, zapraszam na za tydzień, opowiem Państwu o projekcie, który zaczyna się na Uniwersytecie Gdańskim, szukamy chętnych, szukamy rodziców w wieku 45 do 60 parę lat, z których domów właśnie wyprowadziło się najmłodsze dziecko. Będziemy bardzo zaszczyceni móc Państwa odwiedzić w domach i posłuchać tych opowieści. Można zgłaszać się na mój e-mail pracowy magdalena.zatkowska@ug.edu.pl. Zapraszam.
Będziemy wracać, adres mailowy też jeszcze powtórzymy, także jeżeli ktoś nie zdążył, to proszę się nie martwić, za tydzień kolejna szansa. Bardzo dziękuję. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmująca się głównie problemami rodziny, co słychać. Pani doktor, słyszymy się i widzimy za tydzień.
Do usłyszenia, dziękuję.
Dobranoc. Iwona Dębska.
Świat się zmienia.